Nie módlmy się starymi, formalnymi modlitwami. Módlmy się w taki sposób, żeby nasza modlitwa była odbiciem tego, co leży na Bożym sercu. Taka modlitwa jest przemawianiem z Bożego serca.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Miło mi gościć w studiu Jana Nicała, z którym rozmawiać będziemy o kolejnym fragmencie Studium Życia Księgi Rodzaju.
Dzień dobry Państwu.
Od jakiegoś już czasu w naszym studium życia jesteśmy pochłonięci doświadczeniami Jakuba. Ale ze względu na tych, którzy słuchają nas dzisiaj po raz pierwszy, może przedstawmy krótko zarys dotychczasowego życia Jakuba.
Można na to spojrzeć z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, z perspektywy tego, co Bóg zrobił z Jakubem. A po drugie, z perspektywy tego, jak Jakub traktował Boże obietnice. Na początku Bóg wybrał Jakuba i coś mu obiecał. Wymyślił też różne sposoby, żeby uporać się z Jakubem i przeprowadził go przez wiele doświadczeń. Krótko mówiąc, Bóg pracował nad tym, żeby w pełni przeobrazić Jakuba. Doświadczenia, o których ostatnio słuchaliśmy, były właśnie ogniwem tego procesu. Tak to wyglądało z Bożego punktu widzenia. Natomiast gdy spojrzymy na to od strony Jakuba, widzimy, że on zawsze planował wszystko po swojemu, zgodnie z własnym przekonaniem. Oszukał Ezawa i za miskę zupy kupił jego pierworództwo. Potem oszukał go, idąc do Izaaka po błogosławieństwo, które tak naprawdę należało się Ezawowi. Co więcej, udał, że sam jest Ezawem i oszukał swojego ojca. W konsekwencji musiał przejść przez tyle doświadczeń, że wręcz trudno sobie to wszystko wyobrazić. W końcu doszło do tego, że musiał opuścić dom. Jego matka uzyskała od ojca pozwolenie, żeby Jakub udał się do jej krewnych. Być może za pretekst posłużyło to, że nie chciała, aby jej syn szukał sobie żony wśród ludu ziemi, na której mieszkali. Tak więc Jakub wyjechał. Wyjechał, bo zagrażał mu Ezaw, który nienawidził go za to, jak Jakub go potraktował. Imię Jakub znaczy uzurpator. Jakub rzeczywiście taki był. Ale odkąd zostaje sam, zaczyna się inna historia. Jakub jest sam i ma w podróży mnóstwo doświadczeń. Pamiętamy, jak kładzie głowę na kamieniu zamiast poduszki, a potem stawia go jako słup i nazywa go domem Bożym. To wszystko dzieje się właśnie wtedy. W końcu dociera do domu swojego wuja. Zawiera z nim układ, aby zdobyć rękę jego najmłodszej córki Racheli, którą pokochał. Ale jak wiemy, znosi tam wiele cierpienia spod ręki Labana i wszystko to trwa aż 20 lat. Gdybyśmy chcieli to wszystko przypomnieć, zajęłoby to dużo czasu. Najważniejsze jest to, że zawsze widzimy u Jakuba jedno i to samo. Bóg mu złożył obietnicę. Jakub zobaczył Boga, otrzymał wizję drabiny, ale mimo to zawsze działał po swojemu i o własnych siłach. Krótko mówiąc, nie ufał w tym wszystkim Bogu. Otrzymał obietnicę, ale nie wierzył Bogu, że je spełni. Wziął więc sprawę w swoje ręce.
Jak dzisiaj zobaczymy, czekało go jeszcze wiele doświadczeń. Ale nie mówimy o nich tylko ze względu na Jakuba. Wszystkie one wydają się odbiciem naszych własnych doświadczeń, prawda?
Dokładnie tak.
Posłuchajmy więc Witnessa Lee w dzisiejszym studium życia.
Jak widzieliśmy, do tej pory Jakub nigdy nie ufał Bogu. Od dnia narodzin stale rozwijał umiejętność robienia wszystkiego dla siebie. Aż do tego momentu. Na poprzednim spotkaniu mówiliśmy o tym, że Jakub z wielkim strachem uciekał przed Labanem. Gdy pomyślnie uporał się z pierwszym kłopotem, stanął przed nim kolejny. Jakub stanął też przed swego rodzaju dylematem. Za sobą miał Labana, a przed sobą Ezawa. Gdy martwił się, jak poradzić sobie z bratem, pojawili się aniołowie Boży. Aniołowie ukazali się Jakubowi. Jakub ich zobaczył. A musiało ich być sporo, skoro Jakub mówi o dwóch obozach, dwóch armiach. Musiało być ich sporo. To przypomina nam słowa z Psalmu 34. Aniołowie Boży rozbijają obóz wokół tych, którzy boją się Boga i uwalniają ich. Aniołowie Boży rozbili obóz wokół Jakuba. To powinno było całkowicie uspokoić skłopotanego Jakuba. A jednak czytając ten rozdział, widzimy, że Jakub nie pokładał ufności w tych dwóch anielskich obozach. Nie pokładał ufności w tym, co zobaczył. Ale czegoś się stąd dowiedział. Zobaczył dwie armie i podzielił towarzyszących mu ludzi na dwie armie. Nie widzimy więc, by Jakub postępował w oparciu o ufność w Boga, ani w wizję, którą ujrzał. Całą swą energię i czas poświęcał na własną działalność. Nadal opierał się na swoich własnych umiejętnościach. Mimo to, Jakub nie mógł spokojnie zasnąć. Pierwszy sposób nie pomógł mu uzyskać spokoju. Co więc zrobił? Poszedł o krok dalej. Pomodlił się. Zwróciliście na to uwagę? Jakub pomodlił się po raz pierwszy w życiu. Możecie w to uwierzyć? Nie wspominając czasów, zanim zamieszkał u Labana, sam tylko okres, kiedy u niego mieszkał, 20 lat. Przez 20 lat ręka Labana miażdżyła go, uciskała. Laban 10 razy zmieniał sposób zapłaty. A mimo to, o dziwo, Jakub nigdy się nie modlił. Wszyscy jesteśmy takimi Jakubami. Wielu z nas tak postępowało. Bóg złożył nam obietnicę i mniej więcej znaliśmy Go, ale po prostu się nie modliliśmy. Niezależnie od tego, co się z nami działo, po prostu się nie modliliśmy. cały czas, zamiast ćwiczyć się w używaniu ducha, korzystaliśmy z naszego umysłu. Zastanawialiśmy się nad tym, jak rozwiązać swoje problemy. A także korzystaliśmy ze swojej naturalnej mocy, żeby zrealizować to, co mogliśmy osiągnąć.
Witness Lee poruszył tu bardzo ważną kwestię. Pomimo tego wszystkiego, przez co Jakub musiał przejść, do tej pory nigdy się nie modlił. Myślę, że w pewnym sensie możemy to odnieść do nas. Brakuje nam modlitwy. Jak to świadczy o Jakubie i zarazem o nas samych?
Wielu z nas chyba naprawdę się zdziwiło, że była to pierwsza modlitwa Jakuba. Można popatrzeć na jego życie i pomyśleć, ten człowiek na pewno musiał się modlić, gdy ujrzał wizję drabiny i gdy przemówił do niego Bóg. Ale kiedy dokładnie się temu przyjrzymy, nie była to prawdziwa modlitwa. Dopiero teraz, gdy Jakub znalazł się w niepewnej sytuacji, otworzył się na właściwą modlitwę. Możemy coś przez to zobaczyć. Często myślimy, że Pan Jezus nas prowadzi albo że znamy Bożą wolę w danej kwestii. Ale nie czekamy w modlitwie, tak po prostu ufając Panu. Tylko sami zaczynamy działać. Ta historia pokazuje, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami jak Jakub. Dlaczego tak długo zwlekamy z modlitwą i nie wiemy, o co się modlić? Doświadczenie Jakuba uczy nas, żebyśmy nie czekali z modlitwą, aż znajdziemy się w groźnej sytuacji, tylko żebyśmy uczynili z modlitwy swoje codzienne doświadczenie, a wręcz byli gotowi do modlitwy w każdej chwili.
Tak jest. Wysłuchajmy dalszego ciągu wykładu.
To była dobra modlitwa. Jakub modlił się lepiej niż wielu dzisiejszych chrześcijan. Przeczytam może tę modlitwę razem z wami. O Boże mego ojca Abrahama, Boże mego ojca Izaaka. Nieźle. To naprawdę dobra modlitwa. Który powiedziałeś do mnie, wracaj do swego kraju. Widzicie? Jakub modlił się, trzymając się Bożego Słowa. Moim zdaniem to najlepszy sposób modlitwy. Jest to też najlepszy sposób negocjowania. Zajmować pozycję do negocjacji w oparciu o słowa drugiej strony. Panie, czy sam tak nie powiedziałeś? Przecież tak mówiłeś. Teraz opieram się na Twoim słowie i proszę, byś coś zrobił. Jakub powiedział, jestem mały. W zestawieniu z serdecznością i wiernością, jakie mi okazałeś. W porównaniu z nimi jestem mały. Jestem tak mały, że nie jestem w stanie pomieścić całej Twej serdeczności i wierności. Innymi słowy, Jakub pokornie stał przed Bogiem. Potem rzekł, z laską przeprawiłem się przez rzekę Jordan, a teraz mam dwa obozy. Jego słowa kreślą tutaj wspaniały obraz. Dwa obozy w niebie, dwa obozy na ziemi. Dwa obozy aniołów w powietrzu i na ziemi dwa obozy ludzi towarzyszących temu, którego powołał Bóg. To piękny obraz, który dowodzi, że ten, którego Bóg powołał, powinien być zupełnie spokojny. A potem w wersecie 11. Uwolnij mnie, proszę, z ręki mego brata, z ręki Ezawa, bo boję się, że przyjdzie i zabije mnie i matki z dziećmi. Najmocniejszy moim zdaniem jest ostatni werset. Werset ten dotyka Bożej ekonomii. Powiedziałeś, będę ci świadczył dobro, i uczynię Twe potomstwo tak mnogie, jak piasek na brzegu morza, którego nikt policzyć nie zdoła. W ten sposób Jakub nie tylko trzymał się Bożego Słowa. Jakub poruszył kwestię, która była Bogu bardzo bliska. W jakim celu Bóg powołał Jakuba? Po to, by narodziło się liczne nasienie, które wypełni jego odwieczny zamysł, by Bóg zbiorowo wyraził się na ziemi.
Powróćmy do kwestii modlitwy i przyjrzyjmy się bliżej tej pierwszej modlitwie Jakuba, bo wszyscy chyba widzimy, że było to coś wspaniałego. Jakub w swojej modlitwie poruszył Boże serce, dotykając kwestii Bożej ekonomii. Jaki to ma związek z naszymi modlitwami?
Kryje się tu wspaniała lekcja. Oto Jakub za chwilę spotka się z Ezawem i jego 400 ludźmi. Jak się modli? Opierając się na Bożym Słowie, trzymając się tego Słowa. Widzimy w tej modlitwie, jak Jakub korzy się przed Bogiem. Przypomina mu o jego obietnicach, a zwłaszcza o tym, że Bóg ma go przyprowadzić z powrotem do jego ziemi, do ziemi jego ojca i uczynić jego nasienie tak licznym, jak piasek na brzegu morza. Ale jak to może się stać, skoro teraz czeka go spotkanie z Ezawem? Co ciekawe, ta modlitwa, a zwłaszcza jej początek, dotyczyła nie tyle bezpieczeństwa Jakuba i jego strachu, co Bożej ekonomii. Bóg ma swoją ekonomię. Musimy w tej historii zobaczyć, że Bóg objawił Jakubowi swoją wolę. A poznanie Bożej woli pokazuje nam, jak mamy się modlić. Byłoby wspaniale, gdybyśmy wszyscy zaczęli się modlić zgodnie z Bożym zamiarem, a nie jedynie o coś dla nas samych. Wszyscy przypominamy Jakuba. Chociaż Bóg powołuje nas i daje nam swoją obietnicę, my nadal kierujemy się swoim sprytem i zdolnościami. Sposób, w jaki modli się tutaj Jakub, wyraźnie pokazuje nam, że musimy poznać Boży zamiar i modlić się zgodnie z Nim. W jednym z wykładów Witness Lee powiedział: nie módlmy się starymi, formalnymi modlitwami. Módlmy się w taki sposób, żeby nasza modlitwa była odbiciem tego, co leży na Bożym sercu. Jakub doświadczył właśnie czegoś takiego. Chodzi o to, że to, co mówimy podczas modlitwy, jest dokładnie tym, co Bóg pragnie wypowiedzieć. Taka modlitwa jest przemawianiem z Bożego serca. Cieszę się z tego napomnienia, że powinniśmy porzucić modlitwy, które służą jedynie nam samym i nauczyć się modlić zgodnie z Bożym zamysłem, zgodnie z tym, co leży Jemu na sercu.
Amen. Mam nadzieję, że zmieni się nie tylko sposób, w jaki się modlimy, ale też ujrzymy owoce takiej modlitwy.
Na pewno.
Bardzo dziękuję. Wysłuchajmy zakończenia dzisiejszego Studium Życia.
Moglibyśmy myśleć, że po takiej modlitwie Jakub uspokoi się i spokojnie zaśnie. Posłuchajcie, ten człowiek nadal miał tyle siły. Nie poszedł spać. Podzielił swoich ludzi na dwa oddziały, a bydło na 9 stad i wydał polecenia swym sługom. Było późno w nocy. Sądzę, że potem wszyscy spokojnie poszli spać. Ale Jakub nie mógł spokojnie zasnąć. Starał się zawrzeć rozpaczliwą, gruntowną umowę z Bogiem. Życie lub śmierć. To właściwe określenie, życie lub śmierć. Bo spodziewał się, że z nadejściem jego brata Ezawa nastąpi rzeź. Był pewien, że Ezaw wytnie jego samego i wszystkich jego ludzi. I nagle ktoś przychodzi. Tym razem nie są to aniołowie. Nie aniołowie, lecz sam Pan w postaci człowieka. Przyszedł człowiek. To bardzo wymowne. Sądzę, że historię taką można znaleźć tylko w Biblii. Ku jego zaskoczeniu, późną nocą, gdy był tak bardzo zdeterminowany, przyszedł człowiek. Po co przyszedł? Aby przyprzeć go do muru. Uspokój się, Jakubie. Usiądź. Połóż się. A Jakub rzekł, co? Ja tego nie zrobię. Tak więc walczyli ze sobą. Walka trwała bardzo długo. Od północy aż do świtu. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, dlaczego Pan nie mógł pokonać Jakuba, bo sam tego nie rozumiem. Nie wiem. Ale przypuszczam, że chciał mu pokazać, jak bardzo jest naturalny. I ile w nim naturalnej mocy. Tyle jeszcze trzeba powiedzieć na ten temat. Spróbujmy to zebrać. Po pierwsze, jest obietnica, którą Pan złożył Jakubowi we śnie w Betel. Pan solennie mu obiecał, że będzie się o niego troszczył w każdej sytuacji i przyprowadzi go z powrotem do ziemi ojców. To po pierwsze. Po drugie, również w domu Labana Pan złożył Jakubowi obietnicę. Obiecał mu, że powróci do ziemi ojców. Jak widzicie, Bóg dał mu słowo. Bóg dał mu słowo. Jakub podzielił swoich ludzi oraz bydło. Jednocześnie modlił się. A kiedy dokonał podziału, przeprowadził gruntowną rozmowę z Panem. Po trzecie, wszyscy się zgodzimy, że po tym wszystkim Jakub nie powinien był już nic robić. Powinien przestać robić cokolwiek. My wszyscy, zwłaszcza ludzie młodzi, możemy się czegoś takiego nauczyć. Bez wątpienia kochamy Pana. To, że kochamy Pana, upewnia nas, że On nas powołał. Zostaliśmy powołani. Skoro jesteś powołany, Boża obietnica należy do ciebie. Twoje jest też to, co Bóg dla ciebie przeznaczył. A Pan nakazał nam wszystkim, byśmy szli i osiągnęli cel, byśmy dotarli do pięknej ziemi, byśmy dotarli do ziemi ojców, gdzie będziemy się radować Jego bogactwami i w ten sposób zrealizujemy odwieczny Boży zamysł. Co mamy robić? Po prostu musimy radować się pokojem w Nim.
Wspaniały fragment pisma. Moglibyśmy poruszyć tutaj wiele spraw, ale chciałbym zapytać, co miał na myśli Witness Lee, mówiąc, że otrzymaliśmy obietnicę i nakaz, by iść i osiągnąć cel, dotrzeć do pięknej ziemi, gdzie będziemy się radowali bogactwami Pana Jezusa i gdzie spełnimy Jego odwieczny zamysł.
Bóg dał nam swoją obietnicę. I kiedy czytamy Biblię, widzimy w Nowym Testamencie, że dał nam też nakaz. Wzywa nas w pismach apostoła Pawła do tego, byśmy zdobywali piękną ziemię, ziemię obiecaną. Piękna ziemia w naszym doświadczeniu to nie fizyczny kawałek gruntu. Piękną ziemią, którą mamy posiąść i posiadamy, jest wszechzawiający Chrystus. W Starym Testamencie widzimy symbol, obraz tego Chrystusa. Jest nim piękna ziemia. Natomiast w Nowym Testamencie ten Chrystus jest naszym działem. W świetle listów apostoła Pawła Chrystus jest naszym działem. To znaczy, że czeka, byśmy go posiedli jako ziemię, którą Bóg nam przydzielił. Musimy zobaczyć, że Bóg nam coś obiecał i wzywa nas do tego, byśmy radowali się Chrystusem. Nie do tego, byśmy robili różne rzeczy dla Niego, tylko żebyśmy się Nim cieszyli, korzystali z Niego, czerpali z Niego. Tego właśnie uczy nas przykład Jakuba. Jakub otrzymał obietnicę, został powołany, ale chciał to wypełnić na swój sposób, zgodnie z własnym rozumieniem i umiejętnościami. Obawiam się, że wielu z nas niczym się od niego nie różni. Kiedy patrzę na własne życie, widzę, że Bóg dał mi obietnicę, powołał mnie, ale próbuję działać po swojemu, kierując się swoimi zdolnościami. Tymczasem Bóg powołuje nas przede wszystkim do tego, byśmy radowali się Chrystusem jako piękną ziemią. To jest nasz nakaz. To jest Boża obietnica. I to jest nasz cel.
Dziękuję bardzo za interesującą rozmowę.
Dziękuję.
Jak nasi słuchacze dobrze wiedzą, od czasu do czasu polecamy w naszych audycjach książki. Dzisiaj przypomina mi się jedna, która bardzo pasuje do tematu modlitwy. Zobaczyliśmy, że Jakub modlił się nie tylko używając Bożego Słowa, ale również dotykając Bożego serca i Jego zamysłu. Watchman Nee poświęcił tej kwestii całą książkę. Książka ta nosi tytuł Modlitewna posługa Kościoła i można ją kupić w księgarniach chrześcijańskich lub zamówić w naszej fundacji. Polecam ją gorąco. Raz jeszcze dziękuję naszemu gościowi, którym był dzisiaj Jan Nicał. Żegna się z Państwem Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia w kolejnym programie.
Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, pomimo swej pozornej prostoty, w rzeczywistości kryje w sobie olbrzymią głębię. Jej głównym tematem, wbrew pozorom, nie są ani Boże dzieło stworzenia, ani najdawniejsze dzieje ludzkości. Jej głównym tematem jest Boży zamysł i zasady, którymi Bóg kieruje się w społeczności z człowiekiem. Nade wszystko zaś Księga Rodzaju traktuje o Bożym życiu, którego możemy doświadczyć. Pokazuje, jak człowiek może osobiście doświadczać życia Bożego. Z przyjemnością polecamy Państwu książkę zatytułowaną Studium Życia Księgi Rodzaju, w której Witness Lee szczegółowo omawia pierwszą księgę Pisma Świętego z perspektywy Nowego Testamentu i podkreśla kwestię życia. Pozycję tę zamówić można w Fundacji Strumień Życia.
Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.